Więc prześladowanie. Może przeczytajmy na początek pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, werset od 13 do 15, jako taki wstęp, a jednocześnie zakończenie. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście mieli nawet cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. A więc Słowo Boże mówi, któż wam wyrządzi co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego. I nawet chociażbyście mieli cierpieć na sprawiedliwości, jesteście błogosławieni i nie lękajcie się. I to jest to słowo, które się przewija przez Biblię, które ciągle gdzieś tam mi wyskakuje. Ale nie trwóżcie się, nie lękajcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w waszych sercach. I ja tak myśląc o prześladowanych chrześcijanach, to myślę, że to są ludzie odważni, ludzie, którzy się nie lękają. Przede wszystkim właśnie to słowo się spełnia. Dlaczego? Bo właściwie wystarczyłoby przestać być chrześcijaninem, tak? Zaprzeć się Chrystusa, przestać wyznawać i pewne problemy znikają. Nie mówię, że wszystkie zawsze, bo no są takie kraje, gdzie rzeczywiście tam no, trudno jakby uniknąć pewnych retorsji, pewnych konsekwencji, ale generalnie no przecież można, kiedy się rezygnuje z Chrystusa w taki czy inny sposób, to prześladowanie ustaje. A ci, którzy są prześladowani, to są ludzie, którzy są właśnie, którzy się nie lękają, którzy są gotowi ponieść te konsekwencje. Dzisiaj miesiąc o prześladowaniach, mówię, będziemy się modlić o Kościół prześladowany, ale tak już myślę, że to prześladowanie to też w inny sposób troszeczkę już się odbywa dzisiaj w świecie. No nawet do nas tutaj przychodzi, mówię, do nas przychodzi. W jaki sposób? No dzięki Bogu za Polskę, spokojny kraj, czy Lubartów. Ale dlaczego na przykład wiele osób nie przychodzi na to miejsce? Z powodu lęku. Taka jest prawda. Pomimo, że nikt tutaj nikomu nic nie robi, niby nikogo nie morduje, ale ludzie się boją w takim kraju. No ale zostawmy to, później będziemy się o to modlić. I czytamy tutaj o lęku, tak? Że nie bójcie się, choćbyście mieli, jesteście błogosławieni, nie lękajcie się, więcej nie bójcie się. I muszę wam powiedzieć, że chciałbym dzisiaj, byśmy rozważyli pewne słowo z księgi Izajasza, bo Bóg w wielu miejscach tym takim słowem mówił. Chciałbym, żebyśmy otworzyli księgę Izajasza, 8 rozdział. I słowo to do mnie, ale wierzę, że do nas i do Kościoła, zwłaszcza, mówię, w tym czasie w szczególny sposób przemawia. Chociaż było napisane 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Izajasz 8 rozdział od wersetu 11 do 15. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi. Ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela. Sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu się potknie o niej i upadną i potłuką się i będą usidleni i schwytani. I to jest ciekawe słowo. Muszę wam powiedzieć, kiedy czytałem to słowo, czytałem już je naprawdę wiele razy, nawet głosiłem kazanie, myślę, że nie jedno, ale kiedy czytałem ostatnio, to nagle Duch Święty otworzył mi z oczu na zupełnie nowe rzeczy, których wcześniej jakby nie widziałem. Po pierwsze, ciekawe, w jakich okolicznościach w ogóle, jak Bóg przemówił do Izajasza. Czytamy tutaj, że Bóg nie tylko powiedział do Izajasza, ale tak, Pan rzekł do mnie, gdy uchwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie. Pomyślcie, że powiedzieć do kogoś to jest coś jednego. ale uchwycić kogoś za rękę, tak? Uchwycić, to jest takie, no, słuchaj, zatrzymaj się, to musisz wiedzieć, to jest takie, no co, to jest fizyczny dotyk, no, nie mówię, że to jest coś złego, ale takie potrząśnięcie, czekaj, zatrzymaj się. A więc Bóg nie tylko powiedział do Izajasza, uchwycił go za rękę, to jest wyraźnie napisane, że to nie jest takie słowo, o takie, przyszło, poszło, jedno z wielu. A więc uchwycił go za rękę, to jest jedna rzecz. I powiedział mu wyraźnie, przestrzeg, to było przestrzeżenie, by nie chodził drogą tego ludu, mówi. Nie chodź drogą tego ludu, bym nie chodził drogą tego ludu. Ale co to za droga była konkretnie? Tu nie chodziło, żeby on nie chodził na jakieś tam imprezy, zabawy czy coś tam takiego, tylko żeby nie bał się tego, czego się ten lud boi. I nie nazywał sprzysiężeniem tego, czego ten lud nazywa. Czyli mówi, nie bój się tych rzeczy, czego ci ludzie się boją, tylko Pana się bójcie, tylko Pana. Niech to będzie, to jest cudowne słowo, więc tylko Pana mamy się bać. I wiecie co, nagle kiedy zobaczyłem, przeczytałem to, mówię, no coś znajomego mi się, kiedy czytałem to, mówi. A więc przestrzeg, złapał go Bóg za rękę, przestrzeg go, powiedział, nie chodź drogą tego ludu, nie nazywaj sprzysiężeniem tego wszystkiego, co lud nazywa sprzysiężeniem i nie bójcie się tego, czego się boi ten lud i się nie trwóżcie. Co to jest sprzysiężenie? Spisek, tak? Z czym nam się to kojarzy? Teorie spiskowe. Mamy teraz ostatnio ich bardzo dużo. Jak ktoś tak powiedział, że ja już nie chcę tego przekręcić, że kochajmy teorie spiskowe, czy wierzmy, bo tak szybko stają się rzeczywistością, tak? Że są... I tego krąży bardzo dużo, mówię, krąży. Ja myślę, że każdy z was mógłby mi tu powiedzieć, one czy spiskowe, nie mówię, że są nieprawdziwe, dotyczące bardzo różnych rzeczy. Ostatnio tydzień temu, kiedy byliśmy u Mchera i Janusz, to też Mcher tam do mnie coś, nie pamiętam o czym to chodziło, o pandemię, czy tam o wirusa, czy coś tam. A ty wiesz, co było po wojnie? No wiem. No co ty wiesz? No i zaczął mi tłumaczyć, jak to tam możni ludzie świata się spotkali, żeby tam stwierdzić, że wszystkich ludzi trzeba tam zniewolić i tak dalej. Moglibyście te sami mi teorie tu opowiadać, mówić szczegóły, ja też w szczegóły nie będę wchodził. Dotyczące, mówię, czy to pandemii, wszystkich rzeczy związanych, lockdownów, czy też ekonomii, jak jeden kraj zniewala inny, to są rzeczy, takie rzeczy. Czy też wojny, prawda, że ktoś tam coś knuje, czy jeszcze inne bardzo różne rzeczy, których jest pełno. I taka ciekawostka, że często ludzie, to pisze nawet w ostatnim chyba chrześcijaninie, że ludzie często bardziej wierzą na przykład w takie rzeczy przeczytane w internecie czy usłyszane. Dlaczego? Bo wiadomo, że telewizja kłamie. Każda telewizja kłamie, czy to TVN, czy TVP. Ale jak już przeczytasz w internecie, nie, to na pewno musi być, na pewno prawda jest, taka sama prawda jak, tylko są to rzeczy sprzeczne. No także, tak w skrócie, a więc teorie spiskowe, Bóg mówi nie nazywajcie, nie nazywajcie, czyli nie poświęcajcie im uwagi, nie zwracajcie na to uwagi, mówi do Izajasza. I co ważniejsze, i nie bójcie się tego, czego on się boi, czyli nie bójcie się tych teorii, to jest najważniejsze. Czyli Bóg schwycił go za rękę i przestrzegł go, nie macie żyć tym sprzysiężeniem, nie macie nie bać się, nie nazywać, nie żyć tym, nie poświęcać temu serca i uwagi, tak bym powiedział. Bo niektórzy ludzie bardzo tym żyją w swoim życiu. To jest tak ważne, ważniejsze niż Biblia już dla niektórych, naprawdę. Nawet można zwiastować na nabożeństwie więcej na ten temat niż z Biblii. Nie chciałbym tak robić. Dlaczego dalej czytamy? Dziwne słowa przeczytałem, że będzie Pan świętością, kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domach Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Dlaczego? Dla obydwu domów Izraela, czyli Judy i Izraela, sidłem mieszkańców Jeruzalemu. Jak to możliwe, że Pan jest, Bóg jest skało potknięcia, zgorszenia dla ludu Bożego. Ja myślę, że problem jest w tym słowie tylko. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Tylko Jego się bójcie. To słowo tylko. Nawet zobaczcie, no Polska jest tym, prawda, chrześcijańskim krajem, gdzieś tam w jakimś procencie, ale to słowo tylko jest obrazą. No bo przecież jak idziemy gdzieś, pójdziecie do kościoła, no już mówię tego powszechnego, to ołtarzyków jest pełno, jest Jezus, prawda, ale dodatkowo różne ołtarzyki. To już nie tylko Maria, ale widziałem papieża Jana Pawła, gdzie ludzie klękają, czy jeszcze tam Antoni, czy coś jeszcze. To w wymiarze takim fizycznym możemy te ołtarzyki zobaczyć, ale też w wymiarze takim duchowym, że ludzie mają inne rzeczy, których się boją, którym oddają cześć, mówię, jeśli nawet nie literalnie. To słowo tylko jest kamieniem obrazy. No w Jerozolimie niestety też tak, to było właśnie tym kamieniem obrazy, że słowo tylko. Ale muszę wam powiedzieć, no bo chcę jakby dalej ten temat, zdrążyłem ten temat. Mianowicie mówię o tych teoriach spiskowych, czy że Bóg go przestrzegł, żeby nie chodził drogą tego ludu. Izajasz nie żył w próżni, prorok Izajasz. To nie była próżnia, że on sobie gdzieś siedział w chatce i tylko na pustkowiu i do niego przychodziło słowo. No i on tylko to gdzieś tam przekazywał, zapisywał. Tylko on rzeczywiście żył pośród ludu, tak? Żył w królestwie, żył w Judzie. Czyli Bóg go przestrzegł, żeby nie chodził drogą tego ludu. Czyli były jakieś konkretne zdarzenia. I zadałem sobie pytanie, czy jakieś były za jego życia jakieś teorie, spiski, czy coś takiego, czy było. Zadałem sobie pytanie i zaraz sobie odpowiemy. Otóż okazuje się, że były. I to wcale nie oderwane od rzeczywistości. I w tej samej księdze Izajasza, co zobaczymy, w 7 rozdziale, czyli tutaj rozdział wcześniej, przeczytamy pierwsze parę wersetów tego rozdziału. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król arameński z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Ciekawe porównanie. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeriaszubem na koniec kanału górnego stawu, na drogę pola foluszników, i powiedz mu: miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głownie dymiących, gdy płonie gniewem Resyn za Aramem i syn Remaliasza. Ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: wyruszmy do Judy, przestraszmy ją i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak mówi Wszechmogący Pan: to się nie stanie i tak nie będzie, gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. I jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. I teraz, jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. A więc okazało się, że za czasów Izajasza były konkretne wydarzenia wojenne. Wydarzyły się, panował król Achaz za jego życia, i gdy tych dwóch królów, Resyn z Pekachem, wyruszyliby oblegać Jeruzalem, i chociaż czytamy, że wcale nie mogli go zdobyć, ale postanowili, że oni rozbili obóz, aby zadrżało serce ludu. To jest ciekawe, trzeci werset mówi. To wtedy Bóg powiedział do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem tam na drogę pola foluszników. Wiecie, co to są folusznicy? Proszę?
Ci, co z włókiennictwem coś wspólnego?
Tak, tacy, którzy oczyszczają tkaniny właśnie. Dzisiaj chyba tego nie ma. Kiedyś to były te folusznicy. Tak, włókiennictwo, było specjalne pole, oczyszczali tkaniny. W każdym razie na to pole kazał mu wyjść Bóg i powiedział słowo, że czemu się boisz? To jest ciekawe słowo przekazał. Miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się. To ciekawe, słuchajcie, przychodzi wojna, a Bóg mówi: miej się na baczności, bądź spokojny. To jest ciekawe. I nie bój się. Ciekawe słowo. I najciekawsze jest to, że dalej mówi: ponieważ tam Aram, Efraim i tak dalej, synem Remaliasza, uknuli zło przeciwko tobie. Mówiąc, czyli To nie był spisek wymyślony całkiem. To było coś realnego, tak? To nie było, że a, to nieprawda. Nie. To było realne. Jakieś tam i coś tam sobie modzili. Ale po pierwsze, nie mogli zdobyć Jeruzalemu, czyli nic takiego się nie działo, tylko rozbijali obozy, żeby serce ludu zadrżało i czytamy tam rzeczywiście, że zadrżało jak te drzewa, tak? Od podmuchu wiatru. Zadrżało te drzewa, no ale Bóg mówi nie, to się nie stanie, mówi w ogóle, mówi to się nie stanie, czemu się tych niedopałków głowni boisz? I mówi, ale też ciekawe, na koniec jest niesamowite słowo, tak jakby drobnym drukiem dopisane. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Bardzo ciekawe, mówi, nie stanie się, jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Bardzo ciekawe słowo. I teraz to jest ciekawe, dlaczego tak można było powiedzieć w ogóle, dlaczego to słowo takie jest mocne. Tutaj jeszcze ostatnie wersety rozdziału 8, 9, 10 mówią tak. Straszcie się ludy i drżyjcie. Przysłuchujcie się uważnie wszyscy dalecy mieszkańcy ziemi. Przepaszcie się i drżyjcie, przepaszcie się i drżyjcie. Obmyślcie plan, lecz będzie on udaremniony. Postanówcie coś, a to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Aleluja. To Bóg mówi właśnie o wszystkich spiskach, wszystkich teoriach, że wymyślajcie, róbcie sobie, tak. Ale to się nie stanie, gdyż z nami Bóg. Takie były obietnice. Aleluja. Chwała Bogu. Cudownie służyć żywemu Bogu. Amen, bracia i siostry. Mieć takiego Boga, mieć takie słowo. Ale ciekawe w tym wszystkim jest, w tym 8 rozdziale, bo wcześniej czytamy już jakby, no, jak zachowywał się właśnie ten lud izraelski, lud, który był w Jeruzalemie. No, że niestety bali się, niestety właśnie dali posłuch tym teoriom, temu, co się dzieje, tego się bardziej bali niż Pana. I tu czytamy tak, werset 6, 7. No wcześniej jeszcze cały obraz, że Bóg nakazał w tym 8 rozdziale nazwać specjalnie syna Izajasza imieniem pośpiesza łup, zbliżył się do prorokini, ta poczęła syna, ten syn się urodził. I potem tak mówi Pan do niego w 6 wersecie. Ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży przed Resynem, synem Ermeliasza, przeto Pan sprowadzi na nich wody rzeki potężnej, wielkie, króla syryjskiego i całą jego potęgę, wystąpi ze swoich koryt, wyleje na wszystkich ze swoich brzegów, wedrze się do Judy, zaleje i wzbierze, będzie sięgasz aż do szyi, a rozpostarte jego skrzydła pokryją na całą szerokość twój kraj, o Immanuelu. Straszne. I dlaczego Bóg to mówi? Z jakiego powodu to się stało? Mówi, ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Syloe i drży, czyli ponieważ zaczęli się bać, tak? No i teraz, no w takim razie zadaję pytanie, no właśnie, czy Achaz, król, który otrzymał takie słowo od Izajasza, to ostrzeżenie, wyszedł na drogę do pola poruszników, czy posłuchał? Że bądź spokojny, nie bój się i tak dalej. Posłuchał? Nie posłuchał. W takim razie chciałbym z wami otworzyć, sięgnąć, żeby zobaczyć, jak to było. Zobaczyć na chwilę tę historię w drugiej Księdze Królewskiej, w drugiej Księdze Kronik. Druga Księga Królewska, 16 rozdział. Druga Królewska, 16 rozdział. I to, kiedy to sobie to zestawiłem, to mnie to powaliło, muszę wam powiedzieć. Druga, 16 rozdział. I od 5 wersetu czytamy. Już nie będziemy czytać o tych Achazach. To nie był król, który był jakoś służył Panu wiernie tam. To nie był król, który się podobał Panu, ale tam jest opis tej historii. Wtedy Recyn, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. Ciekawe, nie mogli go pokonać. Bóg go chronił. W tym to czasie Recyn, król Aramu, przywrócił Edom, zwierzchność nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków. Ale 7 werset mówi tak. Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat Pilezera, króla syryjskiego, z takim oświadczeniem. Jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrósł więc i wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego i posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Zatrzymajmy się. Otrzymał słowo od Pana. Przestraszył się tego spisku, tego wszystkiego. Gdzie się udał po pomoc? Udał się pomoc do człowieka, do tego króla, do śmiertelnego człowieka, do poganina. Udał się po pomoc, nie tylko, że mówię, jestem twoim synem jeszcze, to jest ciekawe, że no to powołał się, że te zależności, nie powiedział, jestem synem Bożym, jestem twoim synem i co zrobił? Wziął srebro i złoto ze świątyni pańskiej, z domu królewskiego, czyli skarby Boże posłał tam. To jest bardzo symboliczne. My wiemy, że Słowo Boże mówi, że to nie są historie tak, tylko opisane, że to wszystko, co jest napisane, przyszło dla nas ku przestrodze, którzy żyjemy przy kresu wieków, tak? Także to wszystko ma swoje symboliczne znaczenie dla ludzi, tak się wydarzyło. No więc strasznie się zachował. I tu jest jeszcze ciekawostka w tym rozdziale. Nie będzie, doczytacie sobie to wszystko, ale 10-11 werset mówi coś ciekawego. Że gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, by się spotkać z Tiglat-Pilezerem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, na który był w Damaszku. Przysłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku. Takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku. I 14 werset mówi, że ołtarz miedziany, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni i tak dalej. I tak dalej. Czyli krótko mówiąc, nie czytamy tego do końca. Król Achaz zobaczył piękny ołtarz w Damaszku, w świątyni pogańskiej. Stwierdził, jest tak piękny. Nie, to jest ten nasz w świątyni Pana, to nie jest taki. Taki zrobimy w świątyni Pana. I zrobił plany, jakiś stosunek, wysłał kapłanowi, zrobił taki sam ołtarz Pana, usunął. I potem tu jeszcze czytamy, że porządki były robione, tam kadzie, wszystkie były gdzieś pokruszone, gdzieś tam pousuwano. Zmienił porządek na porządek pogański. Bardzo ciekawy. Ciekawie się zachował król Achaz. To też ma symboliczne znaczenie, ale na chwilę chciałbym, sięgnijmy do bo jeszcze ciekawy właściwie komentarz do tego jest w drugiej Księdze Kronik, która opisuje to samo, ale trochę takimi dosadniejszymi słowami. Druga Księga Kronik, 28 rozdział. I tam są troszeczkę... Od 5 wersetu przeczytamy. Tam jest jakby takie duchowe wytłumaczenie, dlaczego tak się stało. O królu Achazie. To też Pan Bóg, a może od 4, składał te rzeźne ofiary z kadzidła na wyżynach i na wzgórzach pod każdym drzewem zielonym. Bóg tego zabronił. To też Pan Bóg jego wydał go w ręce króla aramejskiego. Pobili go i wzięli do niewoli z jego ludzi wielką liczbę jeńców, których zaprowadzili do Damaszku. Dostał się też w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. Pekach bowiem, syn Remaliasza, wymordował wtedy w Judzie w jednym dniu 120 tysięcy dzielnych wojowników, dlatego że opuścili Pana Boga swoich ojców. Słuchajcie, czytamy, że Pekach, ten król izraelski, wymordował w jednym dniu 120 tysięcy dzielnych wojowników. Z jakiego powodu? Za to, że opuścili Pana. To jest przyczyna. 120 tysięcy, jeden dzień. Możemy sobie wyobrazić, dzisiaj nam ciągle podają liczby, ile osób tam zmarło z powodu koronawirusa, czy tam z powodu... To zobaczcie, jaka to jest liczba, 120 tysięcy jednego dnia. Jaki to cios, to nie tam, że 40 osób gdzieś tam umarło na jakąś chorobę, nie wiadomo jeszcze jaką. 120 tysięcy. Za co? Za to, że opuścili Pana. To jest straszne. To jest chyba gdzieś 1/3 Lublina, tak myślę, w tym momencie. Teraz 1/3 Lublina jednego dnia wymordowana z takiego powodu. A tak zabiegał, bał się i tak zabiegał o o ratunek nie tu, gdzie trzeba. Co dalej jest napisane? No nie będziemy tego całego rozdziału czytać, ale 19. No, różne rzeczy tam się działy, ale 19 werset i poniżej mówi tak. Pan bowiem upokorzył Judę z powodu Achaza, króla judzkiego, za to, że doprowadził Judę do rozkładu i prostacko sprzeniewierzył się Panu. To jest takie ciekawe słowo. Prostacko sprzeniewierzył się Panu. Tak myślę o niektórych ludziach właśnie. Nie jako sędzia, że to takie czasami jest prostackie sprzeniewierzenie się Panu. Prostackie. Po prostu. I 20 werset mówi, ruszył też przeciwko niemu Tiglat-Pileser, król asyryjski, i utrapił go, raczej zamiast go wspomóc. Zapłacił pieniądze z świątyni, a on jeszcze go utrapił zamiast go wspomóc, tak? Chociaż bowiem Achaz, czytamy, ogołocił świątynię pańską i pałac króla i książąt i dał to królowi asyryjskiemu, nic mu to nie pomogło. Owszem, w czasie swojego ucisku on, Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana. I tak dalej. Ogołocił świątynię pańską. Sprostacko sprzeniewierzył się Panu. I mówię, to są takie rzeczy, które mnie naprawdę dotknęły. A propos tego czasu, który jest i tych spisków i tego wszystkiego. I to jest dla nas dzisiaj pewna nauczka, pewien wzorzec. Pomimo, że to było 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, ale Boże zasady są takie same. Bóg zawsze mówi, tylko Pana miejcie za świętego. Tylko Bogu należy się chwała. To się nie zmieniało. Bóg jedyny nie zmienia się również, nie równia się dzisiaj. Tylko. Jeden Bóg, jeden pośrednik. Człowiek Jezus Chrystus. Nie różni pośrednicy. Wystarczy jeden. A więc tylko. Na czym polegało to sprzeniewierzenie tego Achaza, że sprostacko sprzeniewierzył się Panu, jest napisane, tak? Prostacko. I na czym to polegało? Ja myślę, przede wszystkim polegało na tym, że oni bardziej bali się ludzi, bardziej bali się wrogów i spisków niż Pana. Bardziej polegali na tych spiskach. Bardziej kombinowali. Co tutaj? A, ci tak wykombinowali, że tutaj przyjdą. To ja wykombinuję, że tutaj wezmę z domu królewskiego i oddam i to będzie, wtedy mi tu pomoże. To były ludzkie kombinacje, ludzki lęk, zamiast poddać się Panu. I to był szczególny właśnie czas. I tak jak Izajasz mówi w 8 rozdziale, że ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Siloe, cicho płynące wody. To my jesteśmy nad takimi cicho płynącymi wodami tutaj, tak? Mamy pokój, bracia i siostry. Tutaj nawet w Lubartowie cicho płynące wody, płyną wody. Ale mówię, i ten drżut wzgardził i drży przed Resynem, czyli grzechem była bojaźń, niewłaściwy lęk. To był lęk. Czyli właśnie to, na tym to polegało. Jaki jeszcze inny jest przykład, że no on, Achaz, zobaczył ten ołtarz pogański i chciał go w świątyni pańskiej. Ja, dla mnie to jest tak, że nie można robić ołtarza na wzór świata w kościele czy w swoim życiu. No wiecie, nie chcę już kontynuować, ale kiedy w uwielbieniu gdzieś muszą być jakieś światełka czy czapeczki, jak w jakimś show w telewizji, jestem muzykiem, chcemy dobrą muzykę, tak? Ale można by tu gdzieś jeszcze dalej snuć takie różne rzeczy, że nie musimy kopiować tego świata. Nie chodzi o to, że musimy być dziwakami. Nie musimy tutaj kopiować tego świata. Kościół nie musi. Ale na czym polega, też zapytam, że ogołocił świątynię pańską. No dzisiaj my jesteśmy świątynią pańską, tak? Jesteśmy świątynią pańską. Na czym może polegać to ogołocenie, wyniesienie srebra i złota? Dla mnie właśnie, bracia i siostry, ogołocenie to jest, powiem tak, to jest, kiedy zamienia człowiek bojaźń pańską inną bojaźnią. Posłuchajcie, zamieniasz bojaźń pańską inną bojaźnią. Bóg mówi, że tylko Pana się bójcie, nie bójcie się tych innych rzeczy. My wiemy, że ostatnio tak żeśmy sobie w środę mówili, kiedy się modliliśmy tutaj o Polskę, o granice, o te różne rzeczy. Ktoś, Piotr mówi, no zapomnieliśmy się pomodlić o sytuację pandemii, o te wszystkie rzeczy, które nadchodzą, jakieś obostrzenia, gdzie tutaj, i stwierdziliśmy, no już nie wiadomo, czego się bać. Ja wam powiem, czego się bać. Niczego. Niczego. Z nami Pan, bracia i siostry. My, owszem, my nie wiemy, co będzie jutro, ale z nami jest Pan, bracia i siostry. Taka jest prawda. I ja wiem, że są nawet duchowni, którzy no, mogą opowiadać, każdy z nas, wykładać te zależności, te spiski różne, nawet duchowe, demoniczne. Ja nie jestem w tym dobry i nie chcę być w tym dobry. Mamy Pana. Tak Bóg mówi, nie stanie się to. A więc ogołocenie świątyni pańskiej dla nas to może być zamienienie Bożych rzeczy na inne rzeczy, na inny lęk i szukanie gdzieś pomocy u ludzi. Nie znaczy, że nie mamy być normalnie mądrzy, rozsądni, czy tam nie możemy pójść do lekarza, czy przyjąć leków, czy tam jeszcze wiedzieć, jak się pewne rzeczy załatwia, ale po prostu nie musimy drżeć przed tymi rzeczami. A co oni tam wymyślili? A co to tam oni? Prawda? Zawsze teorie spiskowe, oni jacyś, nie wiadomo jacy, ale oni już tam wiedzą. Oni już tam... Niech oni wymyślą nie wiadomo co, ale Bóg mówi, to się nie stanie. Tyż z nami Bóg. A więc Bóg mówił właśnie przez Izajasza, że ponieważ ten lud wzgardził cicho płynącymi wodami Soleę i drży przed Resynem. To był powód. Powiem tak na koniec. Lęk to nie jest nie tylko rzecz niewłaściwa dla nas. Lęk przed innymi rzeczami to nie jest rzecz niewłaściwa. Lęk jest grzechem. Powiem to wyraźnie. Lęk jest przed tymi rzeczami jest grzechem. Dlaczego? Że grzech to jest hamartanei, chybienie celu. A Bóg nie kazał nam bać się tych rzeczy, tych wszystkich spisków, które i tak nadejdą. Tak mówi Słowo Boże. Owszem, tak jak tutaj było, to nie jest tak, że one są rzeczy całkiem pozbawione sensu. Jakieś tam iluminaci, czy jeszcze inni, byśmy tu mogli mówić, jakaś tam grupa, która tam trzyma. Tak, oni coś tam postanawiają. To wszystko prawda. Ale nie musimy tym żyć. Nie musimy się tego bać. Nie możemy się tego bać. Na koniec, już kończąc, będziemy się modlić za chwilę. Powiem tak, to co było kiedyś, cały czas jest aktualne. I przypomnę to, co Pan Jezus powiedział, kiedy do swoich uczniów pytali Go, jaki będzie koniec świata. To powiedział w 24 rozdziale Mateusza, w 6 wersecie. Wcześniej mówi, wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie i w wojnach, i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. I potem czytamy, że powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód, mór i trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Ale słowo jest, baczcie, byście się nie trwożyli. To jest to samo słowo, które otrzymał Achaz od Izajasza, że bądź tam, tak, bądź uważny, bądź spokojny, nie bój się. To samo słowo dzisiaj dla nas, bracia i siostry. Więc tak, bracia i siostry, zakończę to tak, że tak jak Achaz prostacko sprzeniewierzył się Panu, ja mówię tak, może ktoś powie, dlaczego pastorze ciągle tylko o tym lęku mówi, żeby się nie bać, bo to znajduje w Biblii. Ja wolę, że na koniec, żeby ktoś powiedział, no to pastor tak prostacko wierzył Panu, tak? Ja wolę, żeby powiedzieli, że prostacko polegał tylko na Panu. Niech Bóg tak o nas powie, to są ludzie, którzy chwytają się Jego, bo On jest godzien wiary. Amen?
Amen.
Amen.